co to jest w ogóle być członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów. Tak najpierw rzeczy, które przygotowywałem właśnie nasze spotkanie. Później pomyślałem, a dlaczego ktoś, przyjaciel zboru, nie miałby się dowiedzieć o tym, jak w ogóle, co wartościujemy, co dla nas jest ważne. Jak to tu wygląda, że ktoś jest wybrany? Dlaczego jest wybrany? Czym się kierują? Jaką stronę podąża Kościół? Co to w ogóle znaczy być członkiem Kościoła? Ponieważ różne są wyobrażenia, różne są mity, które tam gdzieś każdy sobie hołubi, jeżeli nie wie. Ja chciałbym pewne rzeczy rozwiać i chciałbym to powiedzieć wprost i chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz przejrzeli. Więc to, co zobaczymy, przejrzymy jeszcze raz nasze przymierze członkowskie. To jest coś, czym nawet pomyślałem sobie, a dlaczego nie miało być na naszej stronie internetowej? To jest nasze przymierze członkowskie. My tak właśnie rozumiemy bycie członkiem w Kościele. To nie jest tylko statystyka, to nie jest tylko jakaś tam lista, którą pastor gdzieś tam nie wiadomo gdzie trzyma. Oczywiście są statystyki, one są ważne. Każdy kościół w Polsce musi odesłać do urzędu statystycznego, ile osób jest członkami zdeklarowanymi w danym zborze, w danej parafii. Każdy kościół w Polsce, to nie tylko my. Więc to jest jakaś tam prawna rzecz, którą ja muszę wykonać, też gdzieś tam przesłać. Tak więc samo to narzuca, że ja muszę to policzyć, prawda? Pan Jezus liczył swoje owieczki, liczył bardzo dokładnie, brakowało jednej, tak, poszedł, szukał, tak. Pan Jezus liczy, my liczymy to, co dla nas jest ważne. Co najczęściej liczymy? Pieniądze liczymy najczęściej, prawda? Pieniądze mają być ważniejsze niż ludzie? Ludzi też można i trzeba liczyć. W Biblii bardzo często są listy osób, które na przykład coś ofiarowały albo były za coś odpowiedzialne. Biblia nie boi się tego. Biblia nie boi się listy. Tak? Więc nie ma co tutaj panikować, że kogoś gdzieś tam na listę wciągnęli. Bo są takie gdzieś tam obawy. Co to z tą listą nam zrobią i tak dalej. Mam przed sobą przymierze członkowskie, które też jakby w ostatnim czasie, bo są pewne przepisy, które mamy wewnętrzne, których się trzymamy i tak dalej, kiedy rozważamy różne kwestie, ale są też, jakby no, jest to przymierze, które jest przed nami, już można je włączyć, tą pierwszą część, to przymierze jest jakby dla nas, to my nie jesteśmy jedynym zborem, który się kierujemy tym, ktoś to inny stworzył, my tylko wzięliśmy, uznaliśmy, powiedzieli, tak, to jest bardzo dobre, to jest oczywiście biblijne, my tego chcemy się trzymać, więc są cztery główne punkty, dotyczące jedności Kościoła, odpowiedzialności za Kościół, służenia w Kościele i wspierania Kościoła. Cztery główne punkty, one będą miały każdy po trzy podpunkty i parę wersetów, które w związku z tym są używane. Ta deklaracja ma pokazać z mojej strony, tak, chcę być członkiem takiej społeczności. Tak, to mi odpowiada i chcę tego. Ja oczywiście jako pastor chciałbym też informację zwrotną, że ktoś mówi, tak, chcę być członkiem tej społeczności. Też były różne rzeczy, kiedy ja nie uważam, że to było niebiblijne, bo była taka sytuacja, że ktoś przyszedł do zboru, zapytał się, czy może się ochrzcić i nie być członkiem. No, czy może być, ja mówię właściwie biblijnie, nie mogę powiedzieć, że musisz się ochrzcić i musi być członkiem. Nie ma takiego jakiegoś w Biblii uwarunkowania. Ale to jest samo przez się zrozumiałe. Jeżeli ja się chrzczę, to ja wchodzę w związek z Chrystusem i z tymi ludźmi. Ja jestem z nimi związany, więc to jest dziwne pytanie. Dlaczego ktoś chciałby się ochrzcić, tak, by mieć związek z Chrystusem, a nie chce mieć relacji z tymi ludźmi? To byłoby dziwne. A więc normalnie, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy w jakimkolwiek stowarzyszeniu, jesteśmy zapisani i nic z tego powodu nie robimy żadnego rabanu wielkiego. Chcemy tam być, więc tam jesteśmy. Prawda? Jeżeli patrzymy na to nasze przymierze, mogę powiedzieć, tak, podoba mi się, chcę tutaj być. I chciałbym coś takiego, powiem wprost teraz na sam początku, chciałbym coś takiego usłyszeć jeszcze raz. Chciałbym, od czasu do czasu potrzebujemy nawet w małżeństwie powiedzieć sobie, kocham cię, chcę z tobą być, chcę z tobą się zestarzeć. I będę to powtarzał mojej żonie, choćby minęło już ile ponad 20 lat. Ja ją bardziej kocham niż wtedy. I tym bardziej to będę powtarzał. Wzięliśmy już ślub dawno temu. Ponad 20 lat. Ale jestem gotów jej to dalej w dalszym ciągu powtórzyć. Czy coś w tym złego jest? Nie ma w tym nic złego. Trzeba powtarzać, deklarować niejako, tak, to jest moja społeczność, to są moi bracia, moje siostry, chcę z nimi być. Więc tak to brzmi. Jeszcze raz ja to szybko przejdę. Ponieważ przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela, tu czytam wersję, mam męską? jest obojniaka na tablicy, ja mam węską tutaj przed sobą. Zostałem ochrzczony, zgadzam się z deklaracjami, strategią i strukturą zboru i czuję się teraz prowadzony przez Ducha Świętego do tego, żeby przyłączyć się do tej rodziny zborowej. Czyniąc to, deklaruję się przed Bogiem i innymi wiernymi, by chronić jedność mojego Kościoła, i tam będą trzy podpunkty, okazując miłość innym członkom, wystrzegając się plotkowania i podążając za przywódcami. Do tego są właśnie wersety. Pierwszy werset to jest akurat okazując miłość innym członkom i mamy te dwa pierwsze wiersze, Rzymian 14:19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. To jest moje pragnienie, to jest moje dążenie. Robię wszystko w tym kierunku. Budować mój Kościół, budować moją rodzinę. Prawda? Znowu, gdyby to było w rodzinie, gdyby ktoś powiedział, że to jest moja rodzina, ale ja tam nie muszę niczego dokładać. Niech oni mnie karmią, niech oni mnie ubierają, niech oni mi dają. Nie, to nie jest nastawienie członka zboru. Naszym dążeniem jest to, zrobię wszystko, żeby budować moją rodzinę. Tak, żeby oni mogli się rozwijać. 1 Piotra 1:22. Skoro duszę wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Doświadczyliśmy zbawienia, nasze dusze zostały uświęcone ku czemu? Ku nieobłudnej miłości braterskiej. Umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Jedni drugi gorąco. Tak? Następny punkt. Czyli wystrzegając się plotkowania. Ważna kwestia, chronić jedność Kościoła, wystrzegając się plotkowania. Werset z listu do Efezjan 4:29 czytamy: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Oczywiście na temat plotkowania, jakiegoś takiego szemrania jest dużo więcej innych wierszy. To jest taki ogólny na temat tego, co wychodzi z moich ust. Czy to, co mówię, to jest tylko narzekanie, takie marudzenie, krytyka? Czy to jest coś, co buduje? Czy to jest coś, co buduje? My jesteśmy skorzy do tego, albo nie skorzy, zacznijmy od tego. Jeżeli coś jest dobrze, to jest okej, okay, tak ma być. Ale jak jest coś nie tak, to wtedy czujemy się takie odpowiedzialni za to, żeby to powiedzieć. Ma wychodzić z naszych ust słowo dobre. Słowo, które buduje. Chronić jedność mojego Kościoła, dalej podążając za przywódcami. Bardzo ważny wiersz. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem, czuwają nad duszami waszymi i zdają z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby komu na szkodę? Wam. Także ważne jest to, za kim idziemy, i jak idziemy? Bo my zawsze za kimś idziemy. My zawsze za kimś idziemy i zawsze jakoś idziemy. Bo można iść nawet za mamą i tatą, ale tak iść, że trzeba go wręcz na smyczy ciągnąć. Tak? Że no, będzie się opierał o każdy słup, o każdą rzecz, żeby tylko nie iść. No, to jest mordęga, kiedy w taki sposób idziemy z dzieckiem, a ono tak właśnie za nami się ciągnie. Pamiętacie to jeszcze? My mamy iść za tymi, którzy są starsi w zborze, tak, za przywódcami. Oni mają odpowiedzialność, oni zdadzą z tego sprawę i mówi bardzo ważną rzecz, niechże to czynią z radością. No zrób wszystko, żeby no, twoi rodzice, tak, czy twoi przewodnicy, żeby mogli mieć z tego radość, żeby mogli być motywowani do tego, żeby iść do przodu dalej. Kolejny, drugi punkt. Wziąć odpowiedzialność za mój Kościół. Trzy rzeczy będą. Modląc się, zapraszając i przyjaźnie odnosząc się do odwiedzających zbór. Modląc się o wzrost. Tu mamy pierwszą rzecz i Paweł, to jest jeden z wielu wersetów, gdzie bardzo często jest o tym mowa, mówi: dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. To dla mnie jest też budujące, kiedy wiem o tym, o niektórych z was, że nieustannie modlą się o zbór. To niby z oczywiste, proste, co jest napisane, ale co dzieje się w naszym życiu? Kiedy mi się coś nie podoba, kiedy mi się ktoś nie podoba, taka głupia reakcja, to jest diabelska reakcja, a nie, to ja zrobię na złość mamie i nie będę nosił czapki. Tak, to tak jest na takiej zasadzie. Zrobię na złość i nie będę się modlił. Zrobię na złość i nie będę, nie wiem, nie dam na ofiarę. Zrobię na złość i no, cokolwiek jeszcze pomyślicie, tu możecie wstawić. To byłoby bardzo nierozsądne, prawda? Mamy się modlić, nawet jeśli coś mi nie pasuje, coś nie zrozumiałem, nawet w relacjach mąż-żona nie zrozumiałem, co się dzieje. Pomódl się. I pomódl się nie tylko o to, że Pan Bóg jego nawrócił, czy ją nawrócił, pomódl się o siebie, o tą sytuację. Módl się o tą społeczność, w której jesteś. Druga rzecz, wziąć odpowiedzialność za mój Kościół, zapraszając niepraktykujących do współuczestnictwa. Tu jest jeden z znowu wielu wersetów oczywiście, ale taki obrazowy, kiedy z tej przypowieści, kiedy mówi, rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony mój dom. To jest związane oczywiście też z motywacją. Dlaczego miałbym to robić? Mi tutaj dobrze, po co mi tutaj ktoś inny? Jeszcze przyjdzie, będzie może, nie wiem, jak miał jakieś problemy jakiegoś typu. To byłaby zła motywacja oczywiście, prawda? My chcemy, żeby ten dom był zapełniony, ale też jedno z elementów mojej motywacji, zrozumienie tego, nie wiem, czy my to rozumiemy, już to kiedyś mówiłem, a we mnie to ciągle w duszy gdzieś tam aż huczy. Czy rozumiesz, co to jest piekło? Czy wierzysz w piekło i niebo? Czy wierzysz? Bo mówi, gdybyś na chwilę znalazł się w piekle, gdybyś na chwilę przeżył piekło, to wiedziałbyś, czym pachnie cała wieczność. Pomyślałbyś, to mój brat, moja siostra gdzieś tam w rodzinie, mówię, to mój matka, może ktoś inny i oni co? No fajnymi ludźmi są. Ale tak naprawdę, jeżeli nie znają Chrystusa, to czeka ich wieczne potępienie. Ta myśl jest tak przerażająca, że gdybyśmy to przeżyli w sobie, nie patrzylibyśmy tylko, a to tacy dobrzy ludzie, może jakoś im tam pójdzie przed Bogiem w niebie. Nie. Mam świadomość tego, że mam zapraszać do Chrystusa. Ja nie jestem w stanie dać komuś Ducha Świętego, nie jestem w stanie nikogo w jakiś sposób przemienić, no na sposób ludzki da się, ludzie to potrafią, ale nie o to chodzi, prawda? Nie jestem w stanie tego zrobić, to co Duch Święty robi. Tylko On to potrafi zrobić. Kolejna, następna rzecz, wziąć udział za swój Kościół, przyjaźnie odnosząc się do odwiedzających i do zboru. Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was. Przyjmowanie, akceptowanie, zapraszanie jedni drugich, tak jak Chrystus przyjął was. To jest znowu też związane z gościnnością, zapraszaniem. Gdzieś to umiera. To nie mówię w Kościele, tylko w ogóle w społeczeństwie umiera. Tak? Praca, 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 a później odpoczynek, dajcie mi święty spokój. Bardzo często gdzieś tu się sprowadza. Zastanówcie się, kiedy ostatnio zapraszaliście kogoś do siebie do domu? Czy pielęgnuję też przyjaźni, jakichś znajomych, którzy przyszliby na społeczność do mnie? Czy myślę o czymś takim, a może w moim domu, w moim mieszkaniu, mogłaby się odbywać grupa? Może ustalmy, że to będzie jakiś jeden dzień, przez 3 miesiące, przez 4 miesiące, ile tam widzę czasu, tyle moglibyśmy się spotykać. Niech będzie taka grupa u mnie w domu. Otwieram swój dom, zapraszam. Może ty byś przyszedł, może ty byś, masz blisko. Mamy wspólne jakieś zainteresowania. Wtedy są przyjaźnie, wtedy jest troska. Otwieram swój dom. Dbam o Kościół, kiedy biorę odpowiedzialność i też myślę o tym, żeby zapraszać ludzi do siebie, do społeczności z sobą. Niech ktoś usłyszy, jak się modlisz. Niech ktoś usłyszy. Czy ktoś słyszy w twoim domu, jak się modlisz? Jeżeli ja mówię przy swoim domu, ja w swoim domu, to jest oczywiście moje, możecie się z tym nie zgodzić, jeżeli ktoś podchodzi do stołu i tylko mówi modlitwę po cichu, ja mówię, czemu ty mnie okradasz? Czemu ty mnie okradasz? Jak ktoś przychodzisz do stołu i tylko chcesz się modlić sam po cichu, to ty mnie okradasz. U nas jest zwyczaj, siadamy do stołu, nawet jeżeli jest różnie, ktoś przychodzi, za co mogę się pomodlić? Okej, modlimy się na głos. A jak jeszcze, ja jeszcze się do tego pomodlę. I jeszcze raz, i drugi raz, i choćbym 3 razy miał się. I co z tego? Jeżeli nie modlę się, okradam zbór. Jeżeli nie modlę się, nie oddaję tak naprawdę Bogu chwały. Jeżeli nie modlę się na głos, tak naprawdę nie wypełniam Bożego Słowa. Coś jest nie tak w mojej duszy. Ale to już jest inny temat. Dalej, trzecia rzecz. Czyli było tak, chronić jedność Kościoła, wziąć odpowiedzialność za Kościół, służyć w moim Kościele. To gdzieś tam wszystko jest pokrewne, ale tak podzielone. Służyć w moim Kościele, używając swoich darów i talentów. I pierwsza rzecz mówi, oczywiście usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. To nie jest tak, że tylko kilka osób jest powołanych do usługiwania, a reszta jest powołana do odbierania. Nie. Każdy z nas ma coś, czym może służyć. Każdy z nas. Jeżeli tego nie robimy, zastanówmy się, czy jesteśmy Kościołem. Czy chcemy być w Kościele, w którym chcemy usługiwać. Dalej. Służyć w moim Kościele, dając się wyposażyć do służby przez pastorów. Dając się wyposażyć, co robimy? Są spotkania w czwartek. Są spotkania dla młodzieży w soboty. Gdyby ktoś jeszcze powiedział, chciałbym się spotykać. Ja bardzo chętnie. Przyszła para, powiedziała, chcielibyśmy porozmawiać z pastorem co tydzień. Jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Spotykamy się i powiedzieli po jakimś czasie, to było bardzo dobre dla nich. To było bardzo dobre. Ja w dalszym ciągu mam taką możliwość. Ja mam ten potencjał. Bóg mi dał ten dar i ja mogę tego używać. Chcesz tego? Jestem otwarty. Ja jestem gotowy do wyposażania. Pytanie, czy ja chcę być wyposażony? Czy chcę się dać wyposażyć do służby i do lepszego życia w Chrystusie? Dalej, służyć w Kościele, a to jeszcze z Efezjan, było fragment, taki nie przeczytałem chyba, i ustanowił jedni drugich apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby to trzeba kółeczko wziąć, strzałkę, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dwa razy do podkreślić, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Znowu, ja wyposażam po to, żebyś ty mógł dalej budować. Ja nie jestem tylko od tego, żeby zabawiać. To jest złe pojęcie pastora. Ja jestem gotowy do tego, żeby wyposażać po to, żebyś ty mógł usługiwać dalej. Dalej, służyć w moim Kościele, trzecia rzecz, wykształcając w sobie serce sługi. Bardzo podoba mi się ten zwrot, już ostatnio na niego zwracałem uwagę. Filipian, drugi rozdział, od czwartego wiersza, niech każdy z was baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czyli nie tylko koncentruje się na sobie, na swoich sprawach. Nie chodzi o wścibianie się i wtrącanie, chodzi o to, troszczę się o innych. Tak? Wzór nam jest dany, mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, albo takie myśli miejcie, tutaj właśnie dałem inne tłumaczenie, takie niech będzie w was nastawienie umysłu, bo takie jest oryginalne rzeczywiście słowo, nastawienie umysłu, jakie było też w Chrystusie Jezusie. On był w postaci Bożej i miał prawo do tego, żeby zachować całą wszystkie swoje atrybuty, tak? Boskości. Ale on, będąc w postaci Bożej, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, czyli to mu się należało. Kiedy szatan tak pomyślał, to była grabież. Pan Jezus tak nie pomyślał, był w postaci Bożej, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi. Czyli nie pomyślał o sobie, jestem zbyt duży na to, żeby się zniżyć. Ja nie zrobię tego. Nie. Ojciec mu polecił i on to po prostu zrobił. To jest serce sługi. To dotyczy wszystkich wierzących ludzi. Choćbyś nie umiał nazwać, jaki jest mój dar, ale zawsze możesz mieć serce sługi. Chcę służyć. Mając taki dar, na pewno, mając takie nastawienie umysłu i serca, na pewno nie popełnisz błędu w swoim życiu. I dalej, kolejny, ostatni, czwarty punkt. Wspierać świadectwo mojego Kościoła. Pierwsza rzecz, w jaki sposób? Uczęszczając regularnie. Pismo Święte bardzo wyraźnie to mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Tak? Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Przybliża się Dzień Pański. Jedynym ratunkiem na budowanie to nie są telewizyjni kaznodziejowie. Może są dobrzy, nie wiem, trzeba być ostrożnym, bo moja taka jest refleksja odnośnie tych telewizyjnych wielkich czarodziejów, że jest to gdzieś, może być taki przyczynek do zwiedzenia ludzi też. W tym sensie, że ludzie mówią, a po co mi właściwie chodzi do kościoła? Że tam takie super kazania są w telewizji, po co mi kościół? Można taki wniosek wyciągnąć? Można, niestety. Można. Więc mówię, to może być przyczynek. Ja nie mówię od razu, że to jest już złe od razu. To może być przyczynek. Bóg postanowił, że ma być społeczność. Ma być społeczność, która rozwija się razem, będąc ze sobą. Mamy dodawać sobie otuchy. Nie chodzi tylko o to, żeby siebie budować. Mamy my dodawać sobie otuchy nawzajem. Świadectwo, modlitwa, pieśń, cokolwiek by to było. Dodawać sobie otuchy nawzajem. To jest Kościół. Na tym polega nasza społeczność również. Zbierając świadectwo mojego Kościoła, uczęszczając. Kolejna rzecz, druga, żyjąc pobożnie. Żyjąc pobożnie. Niech wasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Ewangelia, sprawa Ewangelii, to jest walka. To jest męska rzecz. To nie jest dla tchórzy. To nie jest dla tchórzy. To nie jest dla kogoś, kto po prostu dezerteruje. To jest poważna rzecz. Dlatego my musimy stać razem. Ja czasami namawiam i czasami pamiętam, ktoś mówi, dlaczego ty mnie tak tu męczysz? Mówi, bo chcę, bo potrzebuję ludzi, którzy by stali obok mnie. Bo ja sam, my sami jako rada nie dajemy rady. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy. To jest jak żołnierze, którzy stoją jedno w szeregu. Są zdyscyplinowani i wiedzą, po co tam są. Mają jedną motywację. Służyć Panu, rozwijać się, bronić słusznej sprawy. Więc tak tutaj mówi o tym, o sprawie Ewangelii. Pamiętacie zresztą z tego zboru, był ten właśnie, który Epafras, który tak mocno zachorował właśnie w związku ze sprawą Ewangelii. Tak? Ale nasze życie ma też całości pokazywać, że żyjemy według tego słowa. To słowo mnie zmieniło. Ja idę za tym słowem. Tak? Więc jeżeli Biblia później będzie wymieniała jakieś przekleństwa, kradzieże, czy wulgaryzmy, kradzieże, jakieś pijaństwo, jakieś nieprzyzwoite życie, mówi, nie może takich rzeczy być. Nie może takich rzeczy być. Nawet to, że ktoś wrzeszczy w domu, nie ma takich rzeczy w Biblii dla wierzących ludzi. Wasze życie ma być pełne, ma być godne Ewangelii Chrystusowej. Ostatnia rzecz, wspieranie świadectwa mojego Kościoła przez regularne wspieranie finansowe. Ostatnia rzecz, ale bardzo ważna rzecz. Kolejna w tym wszystkim. Zawsze tak było w społeczności. Cały Księga Malachiasza. O czym to mówi? Mówi, wy mnie czcicie? Wy chcecie mnie czcić z tego, co otrzymujecie? Mówi, moja jest ziemia, wszystko, co ją napełnia. Ja wam daję wszystko. Mówię, dajcie mi tylko 10% z waszych zbiorów. I to są pierwociny. To nie jest coś, co się zbiera na koniec. Oj, nic mi nie zostało. Nie ma kwestii, że ja za mało mam, bo zawsze 10% jest czegoś, choćby 10 zł. 10 zł ktoś miał, 10% to jest złotówka. Tak? Zawsze jest to. I mówi, jeżeli wy mnie nie czcicie ze swoich dóbr, albo przynosicie byle co, ochłapy, mówi, no to spróbujcie tak zrobić ze swoim namiestnikiem, mówi tam Malachiasz. Z kimś innym. Spróbujcie tak zrobić. Myślicie, że ja wam będę błogosławił? Nie. Dlatego członkowie Kościoła mają to pragnienie. Panie, mam to zrozumienie. Ty wszystko dajesz. To ta modlitwa chleba naszego powszedniego daj nam dziś. To ty, nie fabryka, nie moje przedsiębiorstwo, nie moja wiedza, nie moje wykształcenie. Pan daje mi chleb. Dlatego ja chcę dać Jemu pierwocinę. Na początku tyle dostaję, odliczam sobie, jak tutaj mówi, pierwszego dnia tygodnia, nie każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero w dniu, kiedy przyjdę. To oczywiście chodzi o składkę szczególną na tych, którzy biedowali w Jerozolimie. Niemniej jednak każdy kościół musiał jakoś funkcjonować. Prawda? I to jest naturalne dla Bożego dziecka. Tak, chcę w tym być. I tu od razu powiem, to też jest w moim sprawozdaniu. Ja chcę powiedzieć to z takim wielkim naciskiem, że są w naszym zborze ludzie, którzy naprawdę nie szczędzą grosza. Jeżeli jest tylko kwestia jakaś pomóc, trzeba pomocy. Natychmiast są. Jest jakaś kwestia do zrobienia czegoś, jakieś większe inwestycje, na które ciężko byłoby nam poskładać pieniądze, zebrać i tak dalej, to my to zrobimy. I składają się i robią. Chwała Bogu. Tak jest w naszej społeczności. To jest piękna rzecz. Nigdy nie brakowało nam pieniędzy. Nigdy nie mieliśmy w sytuacji, żeby nam brakowało. Myślę, że to jest Bożym błogosławieństwem. Ale to jest i społeczność, i nasze indywidualne życie. Pamiętajmy o tym. Gdzieś musimy w tym mieć balans. Skończyłem jedną kartkę, ale jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. Prosimy następny. Modele funkcjonowania zboru. Jak zbór powinien funkcjonować? Jest od samego początku biorąc Jerozolima, jak tam funkcjonował zbór. Później w Antiochii to już są pogańskie zbory, znaczy pogańskie, które nawróciły się na chrześcijańsko. Poganie, którzy nawrócili się do Chrystusa, tak? Oni mieli znowu inny sposób funkcjonowania. Oni znali inny sposób zarządzania. Życie troszeczkę tak i generalnie zawsze sprowadzało się to do tego, że byli jacyś przywódcy. Że byli jacyś przywódcy. Jakąkolwiek instytucję pomyślicie sobie na tej ziemi, że to funkcjonuje, musi być jakiś przywódca. W Biblii, co było bardzo ważne, zasadą było to, że ci przywódcy musieli mieć Ducha Świętego. Musieli mieć Ducha Świętego. Jeżeli zobaczycie na te osoby, które tam wymieniłem ze Starego Testamentu, a tam w Nowym Testamencie, to jest tylko jedna z list Nowego Testamentu, w Starym Testamencie wzorami przywódców mogli być. I tu widzimy królowie, na przykład Saul, pierwszy król, później Dawid, Salomon i tak dalej, idzie cała dynastia królów. Tak? Więc byli królowie, byli prorocy. I tu nawet nie wymieniałem, ponieważ nawet Mojżesz był prorokiem, Dawid był prorokiem, oprócz tych, których znamy, Izajasz, Jeremiasz i tak dalej, całą gamę różnych proroków, Eliasz, Elizeusz. Więc byli prorocy, kapłani. To była jakby taka najczęstsza trójka, którą wymieniano, którą Pan Bóg w sposób wyznaczał przez namaszczenie, ale nie tylko, inni też. Sędziowie, wodzowie, albo nazwałem to sobie zadaniowcy. Tak? Oni nie byli ani królami, ani prorokami, nikim takim szczególnym, ale otrzymali od Boga szczególne zadanie. Do tego, żeby coś zrobić. Szczególne pomazanie do tego, żeby wypełnić tę funkcję. Jedna rzecz od razu. Jedna osoba nie może być królem, kapłanem, prorokiem, przywódcą i wszystkim naraz. To jest niemożliwe po prostu. Ale to wszystko są ludzie, którymi kieruje Duch Święty. Którzy dają się kierować przez Ducha Świętego. Mając od Boga namaszczenie i nawet jeżeli czasami nie robią tego, co Bóg każe, to Bóg i tak do nich w sposób szczególny się zwraca. Nie czytamy o całych setkach czy milionach osób, które dziś tam żyły sobie za czasów Achaba. O Achabie czytamy. I do Achaba Bóg szczególnie idzie. Do Achaba Bóg skierowuje swoje słowo. Od niego wymaga odpowiedzialności za to, jak ty żyjesz, co robisz i tak dalej. Bóg ustanawia przywódców. Nawet jeżeli nam się nie podobają. Dlatego Biblia mówi, módlcie się o władzę. Świeckie władze. Módl się o swojego szefa w pracy, choćby ci się nie podobał. Módl się o swojego współmałżonka, choćby ci się to nie podobało. Mamy się modlić, bo Bóg ustanowił tych, którzy są odpowiedzialni. Tak jak powiedziałem, były te różne osoby, byli wodzowie. Zadaniowcy są ciekawi, zadaniowcy też są ciekawi, jeżeli chodzi o zadania, dlatego że czasami, tak jak Jeremiasz, tak jak ten właśnie Nehemiasz, tak? On miał wizję od Boga, miał zbudować mur, odbudować mury w Jerozolimie. Wydawało się to prostą rzeczą, nie miał jakiegoś tam specjalnego objawienia dotyczącego tego, co miał zrobić. Ale i tak widzimy, jak Bóg mu błogosławił, jak Bóg go prowadził. To było Boże prowadzenie. Chcę przypomnieć, że w innym punkcie jeszcze do tego wspomnę, więc tu zostawię to na razie. Po stronie tej Nowego Testamentu, kiedy apostoł Paweł wymienia, mówi tak, są apostołowie, prorocy, nauczyciele. Zrobiłem taką przerwę, ponieważ to jest najczęstsza jakby ta trójka, którą wymienia. Później troszeczkę się zmienia, ale są też czyniący cuda, uzdrawiający, udzielający pomocy, zdolni do kierowania, mówiący językami. Znowu zwróćcie uwagę na jedną rzecz. U góry bardzo często są wymieniani prorocy, apostołowie, prorocy, nauczyciele. I na przykład zbór w Antiochii jest napisane, a prorokami i nauczycielami w tym zborze byli. I wymieniona jest lista osób, które były odpowiedzialne. W Antiochii byli wymienieni w taki sposób. Ale zobaczcie, u dołu jest też ktoś zdolny do kierowania. Mając dar tego, że umie kierować. Tak? Czyli widzimy, z jednej strony są osoby, które jakby są postawione odpowiedzialne za naukę w sposób szczególny, szerzenie Ewangelii. Inne osoby bardziej jakby działają na polu zboru i tych rzeczy, które są potrzebne w zborze do zrobienia. Tak? Znowu nawiązałbym do tego jakby używając tego sformułowania, zadaniowcy. Mają specjalne zadanie do wykonania. Tak? I to czasami może być jednorazowe, czasami stałe. W różnej formie to może się okazywać. Ale każdy jest potrzebny. Każdy jest potrzebny. Najprostsza służba wymaga tego, że są ludzie powołani przez Ducha Świętego. Tak? Są wyznaczeni przez Ducha Świętego. Dalej. Istnieją różne formy zarządzania zborem, ale podstawa była jedna właśnie. Mieli być to ludzie prowadzeni Duchem Świętym. Następny. Tak. Właśnie w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, to jeszcze jest w Jerozolimie, kiedy mówią, ważne rzeczy zaczęły się dziać, pewne jakieś pytania, jak mamy to rozumieć, jak mamy żyć, co jest ważne dla nas pogan. Tak? I nagle wychodzą, list piszą apostołowie z Jerozolimy i piszą właśnie w taki sposób. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Duch Święty nimi kierował, żeby napisać pewne pismo do nich, do pogan, jak mają żyć, jak mają sprawować swoje zbawienie. W Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, mamy znowu inną sytuację, też w zborze w Jerozolimie. Była tak, jak wyglądały wybory tych, którzy, można powiedzieć, no, tych, którzy mieli usługiwać zborze. To było dosyć niezwykłe, ponieważ no, to była Jerozolima. Ale teraz tak, byli apostołowie, i oni tam jakby no, sprawowali tą główną pieczę i oni, ktoś mógłby powiedzieć, oni są odpowiedzialni za wszystko. No, są odpowiedzialni, ale nie do końca, nie za wszystko. On mówi, najważniejsza jest służba słowa. Nie możemy tego zaniechać, nie możemy tego umniejszyć. Służba słowa jest najważniejsza. Mówią do nich tak, a był problem. Pamiętamy, pewne osoby mówią, no ale moment, nas pomijacie przy codziennym rozdawaniu żywności. Wdowy pochodzenia greckiego były pomijane, były w jakiś sposób tam zaniedbywane. I powstał szum, rozmawiano o tym. Apostołowie mówią, coś trzeba z tym zrobić. Mówią, wybierzcie spośród siebie. Wybierzcie spośród siebie, a my później ich ustanowimy. My później ich ustanowimy. Ale były też cechy podane. Jacy oni mieli być? I tu to bardzo wyraźnie widzimy. Cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. To widać. Jeżeli mam wybrać kogoś, kto chodzi w czerwonej kurtce, to widzę, że ktoś jest w czerwonej kurtce, prawda? Jeżeli mam wybrać kogoś, kto jest pełen Ducha Świętego, cieszy się zaufaniem, jest pełen Ducha Świętego, mądrości, to musi być widać. Prawda? Zgadza się? Więc takie osoby wybrano, 7 osób wybrano, żeby mogły zaradzić temu problemowi, który tam się wtedy pojawił. Następny. Pytania teraz. Takie proste, szybkie, krótkie pytania. Czy rada to miejsce tylko dla mężczyzn? Czy rada to miejsce tylko dla mężczyzn? Muszę uważać teraz na to, co powiem, tak? Ale tak. Zależy, tam to podkreśliłem, zależy jak rozumiemy radę. Zależy jak rozumiemy radę. Biorąc krótki, szybki wniosek z tego poprzedniego, co powiedziałem. Są osoby, które są w sposób szczególny obdarowane Bożym autorytetem, których Biblia od Starego Testamentu już nazywa starsi, starsi zboru. On może być w radzie, ale nie musi być w radzie. On może być w radzie, ale nie musi być w radzie. Ale będzie kimś, na kogo zawsze możesz liczyć. Do kogo możesz podejść i zapytać o radę. Ktoś, kto może powiedzieć głos i wszyscy będą tak, ma ten brat, siostra, on ma rację. Już w taki sposób mówiąc, mówię, dlaczego nie? Dlaczego nie miała być to jakaś niewiasta? Tak? W radzie. Jeżeli rozumiemy radę też jako grupę osób pracujących, w jakiś sposób, pracujących, tak, usługujących, tych zadaniowcy, mają coś do wykonania. Zależy, jak rozumiemy. Dzisiaj są takie modele nawet, że nawet jeżeli ktoś jest skarbnikiem, wcale nie musi być w zborze. Może być skarbnikiem, nie musi być w radzie, przepraszam. Może być skarbnikiem, nie musi być w radzie. Tak? W Gdańsku tak jest u mojego brata, jest to siostra, która się dobrze na tym zna, dobrze to robi, nie jest w radzie akurat tam. Akurat u mojego brata jest tak rozumiane to, że rada jest tylko dla mężczyzn. Ale mówię, to zależy, jak się rozumie radę. Jeden z moich postulatów, wniosków, brakuje nam, mi, ludzi, do tego, żeby razem coś robić, omawiać, pojawiają się kolejne sprawy. Trzeba to omówić. Trzeba spokojnie, z pokorą omówić to. Trzeba spokojnie, z pokorą też posłuchać, co inni mówią i zgodzić się na to, jeżeli razem, powiedzmy, to będzie w jakiś sposób ustanowione. Prawda? Starsi, dlaczego nie mógł być mąż z żoną w radzie? Wkładam kij w mrowisko. Od wieków to się nie działo. To, co to jest? To jest nepotyzm, czy cokolwiek, tam nie wiem. Ale dlaczego? Pytam się, dlaczego? Czy nie może być uznawane małżeństwo, które jest dojrzałe w wierze, jako starsi zboru? Jeżeli w taki sposób pomyślimy, właśnie taki gdzieś tam ludzki, to okradamy siebie po prostu. Okradamy siebie, zwyczajnie. Bo nawet widzimy w Nowym Testamencie, podałem tylko jeden przykład, była najpierw mówiona Akwila i Pryscylla. Tak? On Akwila, ona Pryscylla, Pryska. A później bardzo często czytam Pryska i Akwila. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę. Tak? Oni byli jako ci ważnymi filarami w zborze. Oni byli ważnymi współpracownikami Pawła. Tak? Mówię to po to, żeby złamać pewne schematy, które gdzieś tam w głowie mamy. Ani jak jeden członek w rodziny jest w radzie, to już drugi nie może być, bo to nepotyzm, tak? Czy co to? Nie wiem, co się nazywało. Nie ma takiego wzorca biblijnego. Nie ma takiego wzorca biblijnego. Dlatego ja osobiście nawet nie czuję się w pełni przekonany do tego, żeby powiedzieć, że rada tylko dla mężczyzn. Nie widzę tego w taki sposób. Jeżeli rozumiemy starszych zboru, to rozumiem, że rzeczywiście mężczyźni w sposób szczególny niosą odpowiedzialność. Ostatnio o tym mówiliśmy. Adam, Pan Bóg jego bierze do odpowiedzialności. Pierwszego. Mężczyźni, my jesteśmy odpowiedzialni. Nosimy odpowiedzialność za swój dom, za swój zbór, za tą społeczność. To jest nasza odpowiedzialność. Bóg nas będzie rozliczał. Tak? Ale oczywiście jak najbardziej w tym myślę, że jest miejsce dla kobiet. I teraz tak, jeżeli później będziemy to już powiedziałem, że powołania, dary mamy... Dobrze, to pominimy, to zostawmy, możemy przejść dalej. Wizja. To jest dzisiaj takie popularne. Tak? Ktoś nawet wchodzi do pracy i nawet jako podrzędny pracownik się go pyta, jaką ma pan wizję? Tak? To jest takie modne dzisiaj, takie pytanie się o czymś takim. Ja nie mam żadnych wizji. Dobrze śpię, nie mam żadnych wizji. Żartuję sobie oczywiście. Wizję ma Pan Jezus. To jest, my jesteśmy Jego wizją, Jego marzeniem. Kościół jest Jego marzeniem. To jest wizja Pana Jezusa. To, co my mamy zrobić, to podporządkować się Jego wizji. Ale tak jak w czwartek mówiliśmy, problem polega często techniczny w taki sposób, że załóżmy, jest rodzina, jest mąż i żona, bardzo bliscy sobie. Żona mówi, załóż mi, kochanie, te firaneczki. Tak? Może mi założyć? Pewnie, że mogę. Jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie. Wskakuję na drabinkę, zakładam. Ale przychodzi, oj, nie tak, nie tak. Tam trzeba było zakładkę i na zakładkę. Okej, zrobiłem zakładkę. Ale nie w tą stronę. Rozumiecie, o czym mówię? To proste rzeczy to są. Czasami absolutnie proste. Już nie mówię o tym, że jedziemy na wakacje razem. Tak? Każdy ma swoją wizję. Każdy to widzi po swojemu. Najdrobniejsze rzeczy. A cóż dopiero do funkcjonowania? Co dopiero, jeżeli chodzi o karmienie dziecka takiego małego brzdąca, albo ubieranie takiego brzdąca. Mężczyzna, jeżeli powie mu ubrać dziecko, to bierze dziecko. Przychodzi kobieta, cio, jak ty go ubrałeś? Nie, te kolory, to przecież ta dziewczynka nie może być w niebieskim na przykład. Nie? I już będzie problem. Tak? Ja sobie żartuję, ale chodzi mi tylko o tę prostą rzecz. Że musimy razem załapać wizję i czasami dać sobie spokój ze szczegółami, które są nieistotne. Nieistotne. Drugorzędne i trzeciorzędne. Tak? Miłość jest pierwszorzędna. Miłość jest pierwszorzędna, reszta szczegółów jest drugorzędna. Tak? Ale jest ta trudność. Mamy razem, wspólnie załapać wizję. Przy powieści mówię w taki sposób, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Tam lud błądzi, tam nie ma powodzenia, gdzie nie ma wizji. Tak? Musimy razem to widzieć. W jaki sposób Pan Bóg dał wizję w Starym Testamencie? Narzucając swoje słowo, zakon. Dając im zakon. Te proste 10 przykazań, Pan mówi, tak widzę wasze życie. że nie będziecie się okradali, że nie będziecie się zabijali, że nie będziecie brali komuś z jego żony, że nie będziecie pragnęli cudzych rzeczy i tak dalej, prawda? Tak mówi, widzę wasze życie. Prawda? To jest wizja, którą Bóg im dał. Mówię, tak, tego będziemy przestrzegali. Za tym pójdziemy. To jest wizja, którą Bóg im dał. Przekazana przez Mojżesza. Idźmy dalej. Ważne są w tym momencie jakby trzy elementy w tej wizji. Tak? Jest ten, który nadaje, ten, który odbiera, ale też jest ważny ten, który tłumaczy. Ten, który tłumaczy. I nawet w Starym Testamencie już było powiedziane w takich kilku sytuacjach, na przykład, kiedy Mojżesz miał zbudować namiot przymierza, tego nikt wcześniej nigdy nie widział. Mojżeszowi Bóg dał wzór. Ale jak on ma to, przecież sam tego nie będzie robił, jak on to opowie tym, którzy mają to zrobić? I Bóg mówi do niego bardzo wyraźnie, już wtedy podkreślając, dałem im, tym dwom ludziom, nie napisałem ich imion tutaj, Oholiel i jeszcze jakieś tam, nie pamiętam jakie imiona były, Wesalel, ktoś pamięta? Nie pamiętam. Tak? Jakieś takie imiona? Dałem im ducha mojego, żeby oni zrozumieli tą wizję. Czyli jest Mojżesz, który przekazuje, są odbiorcy, lud i są ci, którzy, jest Duch Święty, który tłumaczy to niejako. Duch Święty scala, żeby to mogło być wykonane według takiego wzoru, jaki Bóg to sobie wymarzył. Już wtedy było powiedziane kilka razy w tej drugiej księdze Mojżeszowej, bacz, żebyś to wykonał według wzoru, jaki ci pokazano. Bacz! List do Hebrajczyków to powtórzy. Ten wzór był bardzo ważny. Ta wizja, którą Bóg miał dla zboru. Więc wizja, szukanie, a może zrobimy tak jak w Krakowie, a może zrobimy tak jak, nie wiem, może gdzieś tam w Ameryce. Ja wiem, że są pewne fajne rzeczy, zróbmy coś. Fajnie, okej, fajny pomysł, tak? Ale ważne też jest to, co mówi Duch Święty i my. Duch Święty i my postanowiliśmy. Duch Święty, rozumiemy, wybiera, Duch Święty postanawia, Duch Święty prowadzi. I Duch Święty, wierzcie mi, że daje nam też swobodę do tego, bo niektórzy się boją, ach, czy to Duch Święty usankcjonuje? Czy on na pewno tu się podpisze pod tym, że tak powiem brzydko? Naprawdę Bóg nam daje też taką wolność. Chcesz okazywać miłość? Chcesz, żeby moje słowo się rozwijało? Rób, co chcesz! Oczywiście, żeby to nie było nieprzyzwoite. Ale rób, co chcesz. Chcesz śpiewać, głosić Boga, śpiewając muzykę rap? Nikt u nas chyba nie słucha, z wyjątkiem mojej żony. Ale dlaczego nie? Tak? Chcesz śpiewać hymny z głosu wiary? Dlaczego nie? Bardzo dobry pomysł. Nie? Cokolwiek postanowisz w miłości i w sercu to masz, zrób to. Zrób to. Wizję. Nehemiasz, jeszcze tu właśnie to było, przypomniałem sobie, to było o nim. Nie musiał mieć specjalnej wizji, ale w dalszym ciągu widzimy, jak Pan Bóg nastawił serce króla i innych ludzi, to drewno, zebranie, podróż cała. To była wielka inwestycja, wielkie przedsięwzięcie, ale w jego sercu powstało głębokie pragnienie. To musi być zrobione. Płakał, pościł. Tu już przychodzi do mnie takie pytanie, czy ja patrząc, myśląc o Bożym dziele, o Bożym Kościele, mur, czy cokolwiek to będzie jaka kwestia związana ze zborem, czy mam w sercu tą płacz, ból? Panie, tak nie może być, żeby moja rodzina była bez muru, żeby mój zbór był bez muru. Tak nie może być. To wtedy ja mówię o tym, wy słuchacie, a my musimy razem złapać tą wizję Ducha Świętego i być podporządkowani temu, co Duch Święty powie. Wtrącę jeszcze, bo rozmawialiśmy tak zupełnie. Walentynki. Tak? Czy robić walentynki? Przecież to świecki zwyczaj. Kto to widział? I to w kościele jeszcze. Tak? Jakieś tam przyszło z Ameryki. Ale nie mam z tym najmniejszego problemu. Wręcz później zadałem pytanie, a święta Bożego Narodzenia to co, chrześcijańskie są? Wiecie o tym dobrze, że to nie, w ogóle nie ma nic wspólnego, oprócz tego faktu, że Chrystus się narodził. Ale Boże Narodzenie 24 czy 5 grudnia nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest w pełni pogańskie święto. Łącznie z tymi choineczkami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic wspólnego. A jednak to robimy. Bo dla mnie, ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Najmniejszego problemu nie mam. Fakt jest, Chrystus narodził się. Narodził się tak, a nie inaczej. I to przypominamy sobie, to świętujemy. Nie ma problemu, żeby tylko mówić o nim. Walentynki? Jasne. Będziemy mówili o pierwszej miłości. Pierwszą miłością jest Chrystus. I o tym będę mówił. Mam dobre kazanie. Mam dobre kazanie na ten dzień. Zapraszam wszystkich przy okazji. I wreszcie dochodzę do najważniejszej osoby. Pan Jezus. To był Stary Testament, to byli jacyś ludzie tam. Bóg przez przykazania oczywiście ogólnie. I teraz wreszcie dochodzimy do Nowego Testamentu. Pan Jezus przychodzi. Pan Jezus ma swoją wizję, swoją, od Ojca. Mówi, nic nie robię inaczej, niż tylko to, co Ojciec mi każe. Pan Jezus ma swoją wizję. I teraz, kto to załapie? I o to się właściwie tylko rozchodzi. Kto to załapie? Zobaczmy ten wiersz. Jest dosyć taki duże to, ale spróbuj Pan mało się temu przyjrzeć. Ja to nawet przeczytam, żebyśmy nie uciekli z tym. Kto ma przykazania moje, przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, tegoż będzie miłował Ojciec, ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Podkreśliłem to słowo. To są ostatnie dni z życia Pana Jezusa. Ostatnie dni z życia Pana Jezusa. Żegna się ze swoimi uczniami. Obiecuje im, że przyjdzie zastępca, pocieszyciel, że przyjdzie Duch Święty. I mówi takie słowa. Ja miłować go będę, objawię mu samego siebie. I nagle Judasz, nie Iskariota, inny Judasz, czegoś nie zrozumiał. Mówi takie słowa. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Cóż się stało, że to my mamy rozumieć, że my już to rozumiemy? On chyba zakładał, my już to rozumiemy. Światu się objaw. Dlaczego nam? I Pan Jezus odpowiada, dziwnie odpowiada, ale to jest właśnie odpowiedź na to Jego pytanie. Mówi tak, rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, Ojciec mój umiłuje go, do Niego przyjdziemy, u Niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. No, inaczej powiedziawszy, to, co słyszycie ode mnie, to nie jest tylko moja wizja. To jest wizja, którą dał Ojciec. Tak jak przykazania Bóg daje w Starym Testamencie, że tu Pan Jezus daje, to jest moja wizja dla was. Od Ojca. I przeskoczyłem 25 werset, bo się po prostu nie mieścił. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Objawienie Boże dotyczy tylko Bożych dzieci. Objawienie Boże dotyczy tych, którzy mają Ducha Świętego, tych, którzy przyjmują Ducha Świętego. Bez tłumacza nie zrozumiesz. Bez tłumacza możesz stać się jakimś, nie wiem, wyznawcą jakiejś religii. To, co mówiliśmy ostatnio o Ewie. Ona stworzyła religię. Tak? Przez to, że dodała do Bożego przykazania. Ludzie tworzą dzisiaj religię. Przez dodawanie do Bożego Słowa. Przez tworzenie swoich własnych, tego jak oni to widzą. Nawet kiedy rozmawiamy o prostych rzeczach dotyczących tego, co wolno robić w niedzielę, a co nie wolno robić w niedzielę. Tak? Niedawno rozmawialiśmy. Często możemy wpaść w pułapkę tego, że ja stworzę sobie swoją religię i będę się czuł w porządku. Mogę się czuć w porządku przed Bogiem, bo nie robię czegoś złego, albo mogę się czuć w porządku, bo robię coś dobrego, coś, co ja uważam za dobre. A Pan Bóg powie, nie o to mi chodziło. Przepraszam Cię bardzo. To nie była moja wola. To nie było moje objawienie. I mówi, wam się objawiam, dlatego że wy otrzymujecie Ducha Świętego. On wam przypomni, on wam to wszystko wyjaśni. Jest już koniec ich chodzenia z Panem Jezusem. A Pan Jezus w dalszym ciągu mówi, on wam wyjaśni. On wam przypomni. I wtedy będę wam objawiony. Zobaczycie mnie w tej pełnej krasie. Bo o to chodzi, zobaczyć Jezusa. Zobaczyć Jego pasję. Zobaczyć Jego miłość. Zobaczyć Jego serce. To, czego On pragnie dla swojego Kościoła. Tylko to. I aż to. Poza tym jest tylko religia. Religia, która prowadzi na manowce. Jeszcze tylko jedna właściwie sprawa, ostatnia, którą zakończę. To będą trzy slajdy, ale dotyczą tej samej kwestii przez cały czas. Biskupstwo. Tak? Bo będą dzisiaj też wybory. Mamy upatrzyć, jak to używając tego słowa, upatrzyć tych mężów pełnych ducha i mądrości. Tych, którzy mają dobre imię. Mówi tak apostoł Paweł, mówi do Tymoteusza i do Tytusa, tak samo są podobne kwalifikacje wymienione. Znowu, zwróćmy uwagę na to. Jest apostoł Paweł, on otrzymał od Pana. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję. Tak? I mówi to do wieczerzy, ale mówi tak samo to do odnośnie, jeżeli chodzi o Kościół. Mówi, bo chcę, żebyś wiedział, jak ma funkcjonować Kościół Boży. Jak należy żyć w Kościele Bożym. Więc my wielu z nas przejęliśmy to od ojców, weszliśmy w pewną tradycję. Czasami trzeba może zweryfikować, jakby wrócić do tego, jak Kościół funkcjonuje. Jak Kościół funkcjonuje? Kto wybiera, jak wybiera, dlaczego wybiera? Kto ma odpowiedzialność, za co, jaką odpowiedzialność? Apostoł Paweł wysyłał na przykład Tytusa czy Tymoteusza i mówi, jedź tam, uporządkuj pewne sprawy, które jeszcze zostały do zrobienia. I jedną z zasadniczych kwestii, jaką robi, mówi co? Ustanów ludzi odpowiedzialnych. Ustanów ludzi odpowiedzialnych. Biskup to akurat jest takie sformułowanie bardziej właśnie z tego świata spoza żydowskiego. Starsi, presbiteros, oni byli w tej tradycji judeo-chrześcijańskiej, tak? Presbiteros. A biskupos, to ci zarządcy, nadzorujący, oni byli z tej tradycji bardziej nie żydowskiej. Nie ma znaczenia, tu tylko tak tłumaczę, skąd się te nazwy wzięły tak króciutko. Niemniej jednak, tam mają być jacyś ludzie odpowiedzialni za zbór. Jeżeli mają być odpowiedzialni, znowu nie mówi tylko w taki sposób, niech będą pełni ducha. Mógłby tak powiedzieć, ale wymienia coś więcej. Wymienia ich cechy, cechy charakteru, cechy postępowania, ich życie. Tak? I przeczytajmy te słowa. Mówi, to są wiarygodne słowa. Czyli mówi, to co mówię jest pewne. Nie poddawaj tego wątpliwość, mówi do Tymoteusza. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kto pragnie brać na siebie odpowiedzialność, bo tak brzmi w taki sposób, jakby o, ja to chcę być biskupem z pierścinami, jakąś szatą i tak dalej. Nie o to chodzi. Nie chodzi o karierę. Nie chodzi o jakieś show. Chodzi o usługiwanie w Kościele. Dlatego mówi, kto ubiega się o to, pięknej rzeczy pragnie. Bóg to docenia. Bóg to wartościuje. Bóg mówi, tak, to jest to. Idź za tym. Idź za tym, bracie. Tak? Powiedziałby dokładnie, jakby tu wymieniał imię na bracie, mówi, trzymaj się tego, bracie. To jest piękna rzecz, której pragniesz. Ale dalej wymienia cechy. Biskup zaś powinien być. Ma być nienaganny. Mąż jednej żony. Czy ma być wierny swojej żonie. Też w związku z tym, że niektórzy w tamtych czasach jeszcze z pogańskich rzeczy mieli możliwe dwie żony. Mówi, to nie. Taki nie może mieć. Musi mieć jedną żonę. Musi być wierny tej swojej jednej żonie. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania. Nie tłumaczymy dobry nauczyciel, ale też zdolny do nauczania. Kiedy Tymoteusz miał wybierać sobie ludzi, też mówi, patrz na takich, którzy będą w stanie dalej przekazać tą naukę. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tą naukę przekazywać. Nie oddający się pijaństwu, nieskłonny do bicia, do bitki, do jakiejś tam awantury. Łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. Dalej. Który by własnym domem, to jest obraz, daje apostoł Paweł, dom, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Do Tytusa doda tam pod spodem, którzy dzieci mają wierzące, nie stojące i które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Ważne sformułowania. Ważne rzeczy. Tak? I później tłumaczenie, jeszcze wracam do tego 5 wiersza. Dzieci, dom, tak? Porządek w domu. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Także takie bardzo proste uwarunkowanie, ale bardzo proste przełożenie, tak? Ktoś umie się zajmować swoim domem, dzieci, porządek w domu, to nie jest oczywiście tyrania. Tak? Nie mówię, że to ktoś ma idealny porządek w domu i po prostu tyranię tam wprowadził. To nie o to chodzi, bo też można trzymać w dyscyplinie i rozgoryczać swoje dzieci. To nie o to chodzi. Nie? Porządek w swoim domu, żeby dzieci były ułożone, zdyscyplinowane, żeby szukały Boga, żeby były wierzące. Tak? dalej ostatni, nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. To jest bardzo ważna, praktyczna uwaga, którą daje apostoł Paweł. Nie może być dopiero co nawrócony. I kończy siódmy wiersz, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narażać się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Jeszcze raz powtarza te rzeczy. Czyli człowiek, który jest gdzieś w coś uwikłany, mógłby wpaść w jakieś sidła diabelskie. Ach, mi się prosi, chciałoby się rozwinąć, ale nie chcę przedłużać. To już jest ostatni? Tak, to ostatni slajd był. Tak to mniej więcej wygląda. Widzieliśmy nasze przymierze, widzieliśmy związane z tym bardzo ważną kwestię, wizję. Czy widzę tak samo? Czy poddaję się Duchowi Świętemu? Czy chcę posłuchać tego, do czego Bóg mnie prowadzi? Czy to w mojej rodzinie, czy to w społeczności naszej? To jest absolutnie konieczne. Widzimy, jak Panu Jezusowi na tym zależało. Musiał przyjść ten tłumacz. Musiał przyjść ten Duch Święty, którym przypomni wszystko, który poprowadzi. Nam się często wydaje, jesteśmy zapatrzeni w siebie. Ja poradzę, ja wiem, jak to ma działać. No i wtedy jesteśmy gotowi z radami. Wtedy jesteśmy gotowi udzielać rad. Ja wiem, jak to ma być, ja jestem gotów udzielać rad. Nie tak. Nie tak. Tak to nie działa. I wreszcie kwestia tego właśnie odpowiedzialności. Mówi, jak ma wyglądać ten, który prowadzi. To w takim szybkim skrócie, to nie mówię, że to był krótki, ale to był bardzo szybki skrót tych rzeczy, które dotyczą zboru i funkcjonowania zboru. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób też nam pokazuje pewne kwestie. To nie jest wszystko oczywiście, to był bardzo duży skrót, ale tak to mniej więcej powinno funkcjonować. Tak to Pan Jezus zamierzył dla nas. Tak apostoł Paweł to też robił w zborach. I to jest dzisiaj też przed nami. Ja chciałbym zaprosić teraz do modlitwy i dziękowania za Kościół, modlenia się też i zastanawiania się nad sobą, gdzie jestem, czy mam coś jeszcze do zrobienia w swoim życiu. A przede wszystkim ta sprawa tego ducha, tego tłumacza, który bym wytłumaczył, pokazał, kim jest Jezus. Bez tego wszystkie moje uczynki, wszystkie moje zdolności do niczego są. Zakończę może takim obrazem, jeżeli chodzi o takie nasze zdolności, które utknął mi w głowie. Też niedawno przeczytałem o pewnym człowieku, który był przestępcą. Był przestępcą, ale chodził sobie na wolności. Nikt go nie złapał. Był taki moment, kiedy przechodził przez ulicę i o mało co nie wpadłby pod ciężarówkę. Człowiek go chwyta za rękaw i po prostu odciąga go z powrotem na ten chodnik. Uratowany. Tak? Zaprzyjaźnia się z tym człowiekiem, dziękuję mu, pisze listy do niego, ale okazuje się, że ten człowiek to jest sędzia sądu jakiejś tam instancji. Za jakiś czas ten właśnie przestępca, uratowany przez tego sędziego, staje właśnie przed tym sędzią. Ależ panie sędzio, my się znamy. Pan mnie już raz uratował, ja do pana listy pisałem, zaprzyjaźniliśmy się w jakiś sposób. Ale mówi, prawo jest prawem, i ja muszę wykonywać prawo. I musiał skazać tamtego człowieka. Wielu ludzi w taki sposób sobie myśli, że skoro coś tam z Panem Jezusem kiedyś przeżyli, to oni już są za Pan brat. Niekoniecznie. Bóg jest święty. I my mamy być gotowi do tego, że odpowiemy przed Nim. Dlatego inna historia o sędzi przestępcy mówi w taki sposób, że sędzia zarządził karę, zszedł i powiedział, ja zapłacę. Ja na sobie poniosę odpowiedzialność za tego przestępcę. To zrobił Pan Jezus, taką ofertę nam dzisiaj daje. Wiele razy być może zostałeś uratowany od czegoś, ale w dalszym ciągu żyjesz po swojemu. Jezus jest bardzo cierpliwy. Nasz Pan Bóg jest bardzo cierpliwy. Nie chce niczyjej zagłady. Nie chce niczego potępienia. On chce rozwoju. Kiedy myślimy o zborze, Pan Bóg myśli o rozwoju. Kiedy mówi o talentach, jedna mina przyniosła następne miny. Kiedy myśli o ziarnie rzucone w ziemię, to jedno ziarno przyniosło owoc 100, 50-100-krotny. Bóg myśli o rozwoju. O Twoim rozwoju, o Twoim rozwoju społeczności z Nim, o rozwoju naszej społeczności liczebnie i jakościowo. Bóg tak myśli o naszej społeczności. Ale czy ja pójdę za Nim? Czy dam Mu się poprowadzić? Czy przyjmę Jego ofertę przebaczenia? Czy przyjmę Jego ofertę prowadzenia i objawienia mi samego siebie? Jego, że On samego siebie mi objawia. Powstańmy do modlitwy.